Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Na Jasnej Górze we wtorek odbyły się główne uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, Eucharystii z udziałem przedstawicieli Konferencji Episkopatu Polski, władz państwowych i wiernych. Przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski. Odnowione zostały także jasnogórskie śluby narodu. W dniu modlitwy za kościół na Bliskim Wschodzie w homilii ksiądz arcybiskup Wojciech Polak mówił, że chrześcijanie w dobie konfliktów zbrojnych muszą czuć jedność i wsparcie całego Kościoła. Prymas Polski przypomniał, że jedynym źródłem pokoju jest Bóg, tylko On może ocalić człowieka od złości i nienawiści. Przytoczył też słowa Ojca Świętego Franciszka, które są wołaniem o pokój.
Nie można szerzyć nienawiści w imię Boga, nie można prowadzić wojny w imię Boga, wołał papież Franciszek, bo to jakaś straszna karykatura Boga, to jakaś straszna karykatura człowieka, który posługuje się Bogiem przeciw siostrze i bratu. To również jakaś przewrotność, która rani serce wierzących w Niego. To zgorszenie, które uderza w tych, którzy Mu prawdziwie ufają i służą. To ból dla tych, którzy ku Niemu się zwracają, ku temu, który jest pojednaniem ludów i narodów, który, jak wołał Izajasz, ma moc przekuwać miecze na lemiesze, a włócznie na sierpy, sprawić, że naród przeciw narodowi nie podniesie miecza i nie będą się więcej zaprawiać do wojny.
Prosimy Królową Polski o światłe umysły i prawe sumienia oddane sprawom ojczyzny, apelował do wiernych ojciec Arnold Chrapkowski. Generał zakonu Paulinów prosił o jedność i modlitewną łączność z prześladowanymi chrześcijanami.
Matko Boga, dana naszemu narodowi jako przedziwna pomoc i obrona, Ty jesteś także matką wszystkich ludów i narodów. W tym trudnym czasie konfliktów, wojen i bratobójczych walk oraz prześladowań naszych braci wierze, przynosimy prośbę o pokój, przynosimy wołanie ponad miliona naszych braci, wygnanych, umęczonych, pozbawionych domów i ojczyzny, którzy proszą, nie zostawiajcie nas samych, wołamy o pokój na Bliskim Wschodzie, w Iraku, Syrii, Palestynie, wołamy o pokój na Ukrainie. Niech Twoje zranione przed wiekami oblicze nie będzie nadal ranione wojną. Bądź nam Królową Pokoju.
O tragicznej sytuacji chrześcijan w Iraku mówił na Jasnej Górze ksiądz arcybiskup Jean Sleiman, łaciński arcybiskup Bagdadu.
Przed inwazją było 1,5 miliona chrześcijan w Iraku. W ubiegłym roku było to około 400
tysięcy.
Po wprowadzeniu kalifatu czy po wprowadzeniu tego terroryzmu islamskiego wielu z nich uciekło. Dzisiaj mówimy o liczbie około 150 tysięcy. Te liczby pokazują Wam, moi drodzy, realność katastrofy na Bliskim Wschodzie w Iraku. Mamy takie wrażenie, że różne siły czynią wszystko, aby wymazać istnienie chrześcijan z Bliskiego Wschodu.
Transmisję uroczystości na Jasnej Górze przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Obowiązujące obecnie w Polsce przepisy ograniczają możliwość sprawowania skutecznego nadzoru nad służbami specjalnymi, wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Funkcje organu opiniodawczo-doradczego w sprawie programowania, nadzorowania i koordynowania działalności służb specjalnych sprawuje Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Kontrolerzy wskazują, że premier, który zgodnie z przepisami jest zobowiązany do nadzoru nad służbami specjalnymi, pozbawiony jest ważnych instrumentów do tego nadzoru. Szef rządu nie ma pełnej wiedzy na temat procedur wewnętrznych obowiązujących w służbach specjalnych, ani na temat kontroli poprawności działań operacyjno-rozpoznawczych w konkretnych sprawach, mówi Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK.
Ustawodawca zobowiązał premiera do nadzoru nad służbami specjalnymi, dając mu jednak ograniczone możliwości zweryfikowania przekazywanych przez służby informacji co do treści oraz sposobu ich uzyskania. Taki stan prawny powoduje, że w wielu obszarach służby specjalne kontrolują same siebie. Podejmowane przez Kolegium do Spraw Służb Specjalnych decyzje w formie poleceń kierowanych do szefów służb specjalnych w znacznym stopniu nie były weryfikowane, bo nie pozwalały na to obowiązujące przepisy.
Poseł Marek Opioła, członek Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt sprawy. Jak wskazuje, niewykluczone, że kontrola została przeprowadzona na zamówienie polityczne PO.
Są teraz w Sejmie procedowane nowe ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i AW, których zostanie zlikwidowane Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, o którym zresztą w tym raporcie NIK pisze, że po prostu źle funkcjonuje. W związku z tym uważam, że tutaj Najwyższa Izba Kontroli została potraktowana instrumentalnie i jest to ewidentna kontrola na zamówienie polityczne Platformy Obywatelskiej. No i prezes Najwyższej Izby Kontroli ją zrealizował, bo ona jest po prostu potrzebna, żeby pokazać, że te zmiany, które są w Sejmie, są potrzebne w służbach specjalnych, a doprowadzi to do tego, że służby specjalne w ogóle już nie będą kontrolowane przez nikogo, dlatego że się osłabia w tychże ustawach funkcje Komisji do Spraw Służb Specjalnych.
Szczegółowe wyniki kontroli objęte są tajemnicą państwową. Posłowie zajmą się w czwartek konwencją o przeciwdziałaniu przemocy, która uderza w rodzinę i przemyca ideologię gender. Rząd Donalda Tuska pozytywnie odnosi się do dokumentu. Zdecydowany sprzeciw wyraża m.in. Konferencja Episkopatu Polski. Polska podpisała konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej w grudniu 2012 roku. W kwietniu bieżącego roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przedłożenia do ratyfikacji konwencji i przyjęła projekt odpowiedniej ustawy. Teraz zgodę na ratyfikację w drodze ustawy wyrazić musi Sejm. Na tej podstawie dokona jej prezydent. Na czwartek zaplanowano pierwsze czytanie projektu. Zajmą się nim Sejmowe Komisje Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Spraw Zagranicznych. Poseł Stanisław Piotrowicz, wiceszef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, mówi, że pod pozorem troski o kobietę w konwencji chodzi o pokazanie rodziny jako miejsca przemocy i szerzenia patologii względem kobiet.
To nie o dobro rodziny chodzi, wręcz przeciwnie. Chodzi o daleko idącą ingerencję w autonomię rodziny, uderzenie w rodziny, pokazanie jej jako tworu patologicznego, a tak przecież nie jest. To właśnie rodzina jest miejscem, gdzie jest miłość, gdzie osoby wzajemnie wobec siebie się troszczą, gdzie jest właściwe środowisko dla wychowywania dzieci. A że zdarzają się czasami nieprawidłowości, to nie powód, żeby rodzinę właśnie w takim kształcie ukazywać, w takim świetle. I jeżeli jest niewłaściwa atmosfera, to już istniejące przepisy pozwalają na ingerencję po to, żeby rodzinę chronić.
O ratyfikowanie konwencji apelowały feministki i środowiska lewicowe. Przeciwko jej zapisom protestują środowiska Pro-Life, Forum Kobiet Polskich, a także Prezydium Episkopatu Polski. W wydanym oświadczeniu księża biskupi stwierdzili, że konwencja w definicji płci pomija naturalne różnice biologiczne pomiędzy kobietą i mężczyzną. Niepokój biskupów wzbudził też obowiązek edukacji i promowania, m.in. niestereotypowych ról płci, a więc homoseksualizmu i transseksualizmu. Polscy rolnicy protestowali we wtorek w Brukseli przeciwko zaproponowanym przez Komisję Europejską zasadom wypłacania rekompensat za straty poniesione w związku z rosyjskim embargiem. W ramach protestu przed siedzibami Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego rolnicy rozdawali urzędnikom i przechodniom polskie jabłka i paprykę. To przede wszystkim producenci owoców i warzyw są w tej chwili najbardziej narażeni na straty w związku z embargiem. Przyczyna tak tragicznej sytuacji polskich rolników jest nie w Brukseli, a w Warszawie. I to tu rolnicy powinni protestować, mówi eurodeputowany Janusz Wojciechowski.
To jest rzeczywiście dramatyczny protest, bo rolnicy są w dramatycznej sytuacji. A to minister Sawicki był tym, który usypiał w sprawie embarga, bo przecież jeszcze 2 lipca, jeszcze przed wakacjami parlamentarnymi, zapewniał, do Brukseli przenikały te opinie, zapewniał, że żadnego embarga nie będzie. To również nam trochę wiązało ręce, no bo wszelkie inicjatywy, wszelkie nawet pytania o to, jak się Unia Europejska przygotowuje do tego embarga, no były przedmiotem oskarżeń, że wręcz wywołujemy to embargo, że je prowokujemy takimi pytaniami. Dzisiaj mamy skutki. Kompletnie nieprzygotowana do tego Komisja Europejska i protestujący polscy rolnicy, tylko że ten protest powinien dotyczyć ministra Sawickiego, bo to on zawalił tę sprawę od początku do końca.
Po 16 października mogą ruszyć wypłaty rekompensat za wycofanie z rynku owoców i warzyw, jeśli polski rząd stanie na wysokości zadania, przesłane przez Komisję Europejską rozporządzenie może ulec zmianie. W Mińsku odbyło się spotkanie w formacie Ukraina, Unia Europejska, Unia Celna z udziałem m.in. prezydentów Rosji i Ukrainy. Przywódcy Rosji i Ukrainy spotkali się po raz pierwszy od czerwca. Głównym tematem rozmów był kryzys ukraiński. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko ocenił na spotkaniu, że w jego trakcie waży się los świata i Europy i apelował do państw Unii Celnej o poparcie jego planu pokojowego dla wschodniej Ukrainy. Z kolei prezydent Rosji Władimir Putin, wypowiadając się na temat umowy stowarzyszeniowej Ukraina-Unia Europejska, oświadczył, że Moskwa zawsze szanowała i szanuje wybory innych krajów, ale nie powinno się to odbywać kosztem innych krajów. Palestyńczycy i Izrael uzgodnili długoterminowy rozejm. Zawieszenie broni weszło w życie we wtorek o 18:00 czasu polskiego. Zawarcie porozumienia potwierdził oficjalnie prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas. Wkrótce potem Reuters podał, powołując się na wysokiej rangi izraelskiego polityka, że rząd Izraela zaakceptował rozejm. Egipt był mediatorem w tym konflikcie. Zaproponowane przez Kair porozumienie przewiduje wstrzymanie z obydwu stron ataków z powietrza, rychłe otwarcie zablokowanych przejść w strefie Gazy z Izraelem i Egiptem oraz rozszerzenie palestyńskiej strefy rybackiej na Morzu Śródziemnym. W drugim etapie, który miałby wejść w życie za miesiąc, Izrael i Palestyńczycy przedyskutują budowę w Gazie portu morskiego i zwolnienie przez Izrael więźniów z Hamasu na okupowanym zachodnim brzegu. 8 lipca Izrael rozpoczął ataki lotnicze na strefę Gazy. 17 lipca rozpoczęła się operacja lądowa Armii Izraelskiej, której głównym celem miało być zniszczenie tuneli wykorzystywanych przez palestyńskie bojówki do przeprowadzania ataków na Izrael. W konflikcie zbrojnym zginęło ponad 2130 osób po stronie palestyńskiej i 68 po stronie izraelskiej. W świątyni pod wezwaniem Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu rozpoczął się kolejny etap prac i instalacja w kaplicy pamięci marmurowej figury Matki Bożej Niepokalanej. Mająca 2 metry wysokości statua została wykonana w Wietnamie. Trwające od czerwca 2012 roku prace architektoniczne na zewnątrz, jak i wewnątrz świątyni powoli dobiegają końca. Prowadzone są prace wykończeniowe w świątyni. Fachowcy oraz artyści szczególną uwagę poświęcają obecnie kaplicy pamięci. To tu znajdować się będzie marmurowy ołtarz oraz figura Matki Bożej Niepokalanej.
Dzisiaj jest bardzo szczególny dzień, dlatego że pierwsza świętość, taka wielka świętość naszego narodu, jak również nas osobiście, została wniesiona w przestrzeń ołtarza, który jest centralnym punktem kaplicy pamięci.
Mówił inżynier Andrzej Ryczek, architekt. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, kaplica będzie otwarta we wrześniu. Świątynia, wznoszona w centrum Polonia Intercio Milenio, jest wotum wdzięczności za pontyfikat papieża Polaka. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.